na cztery łapy.
Latem chętnie zabieramy psy nad wodę. Pływanie i aportowanie to świetna zabawa, ale mogą też wiązać się z zagrożeniami. Dziś powiemy m.in. o zatruciu wodnym, czyli hiponatremii, i o tym, jak bezpiecznie spędzać z psem czas nad wodą. Zapraszam do wysłuchania audycji, Agata Jodłowska. Moim i Państwa gościem jest Bożena Gutkowska, lekarz weterynarii z Rzeszowa. Dziś porozmawiamy o bezpieczeństwie psów podczas letnich zabaw w wodzie. Zacznijmy od zagrożenia, o którym wielu opiekunów może nawet nie wiedzieć. Czy pies może zatruć się wodą i czym dokładnie to zatrucie jest?
Pies, tak samo jak człowiek, może zatruć się wodą. Jest to dosyć rzadko spotykany objaw, ale należy o nim powiedzieć ze względu na to, że w obecnej porze roku mamy te fale upałów i my wtedy uważamy, że zabranie psa nad wodę jest świetnym pomysłem. Jest świetnym pomysłem, ale musimy pamiętać o tym, żeby uważnie obserwować pacjenta, który bawi się w wodzie. Są psy, które wejdą sobie leniwie do wody, po brzuszek. To jest najlepszy sposób ze względu na to, że on sobie wtedy chłodzi wszystko, co jest potrzebne do utrzymania tej równowagi cieplnej organizmu. Natomiast nie szaleje, nie opija się wodą, jak ja to mówię, do nieprzytomności, w cudzysłowie oczywiście, ale to nie jest taki cudzysłów, bo proszę Państwa, jeśli pies szaleje, w tym szaleństwie zabawy zaczyna połykać wodę w dużej ilości, wtedy może zdarzyć się taka sytuacja, że on wypije tyle wody, że rozcieńczy sobie tak bardzo sód w organizmie, że pojawiają się objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Jest to, tak bardzo ogólnie mówiąc, zatrucie wodą.
A dlaczego tak niebezpieczny jest ten gwałtowny spadek poziomu sodu?
Cały nasz organizm działa na zasadzie osmozy, działa na zasadzie stężenia elektrolitów, równowagi stężenia elektrolitów. Jest to bardzo istotne, dlatego że serce nasze nie będzie działało wtedy, kiedy mamy za mało sodu, za mało potasu, czy za mało innych pierwiastków. I wtedy, kiedy zaczyna nam czegoś brakować, przestajemy działać prawidłowo. Nasz centralny układ nerwowy, nasze serce, nerki, wątroba, to wszystko zaczyna działać nieprawidłowo, więc doprowadza to do objawów ze strony całego organizmu. Tak naprawdę cały organizm jest wtedy w stanie całkowitego zaburzenia, więc musimy pamiętać o tym, żeby zwracać uwagę na to, jak ten pies się bawi nad tą wodą.
A czy pani doktor, są rasy psów, które są bardziej narażone właśnie na zatrucie wodą? Na przykład te bardziej aktywne, albo małe psy, albo takie też psy, które trudno odciągnąć od tej zabawy w wodzie?
No są to psy przede wszystkim takie, które chcą nam pokazać, że one się będą bawiły. Są to wszystkie młode psy. Wszystkie młode, bo to jest szaleństwo w głowie i dzikość serca. Są też czasami psy krótkoczaszkowe, które się opijają szybciej. One się nawet mogą zachłysnąć, abstrahując od zatrucia wodą, ale one się lubią zachłystywać.
Jakie to są psy?
To są te wszystkie krótkoczaszkowe psy. Buldożki, bokserki, buldog angielski, buldog francuski, pekińczyki. To jest wszystko grupa, która łatwiej się krztusi. Za krótkie pyszczki, gardło, krtań, to jest wszystko bardzo delikatnie powiązane, ale bardzo delikatnie tak uzależnione. No i wszystkie psy takie służbowe, one uwielbiają szaleństwo, one uwielbiają typu Doberman. On będzie szalał, on będzie skakał po tej wodzie, ale myślę, że wszystko jest do ogarnięcia, tylko że właściciel nie może patrzeć radośnie na tą zabawę, która trwa trzecią godzinę, tylko musi sobie pomyśleć, on już wypił tyle wody, że niedługo zmieni się w żabę i nie można pozwolić mu na to, żeby pił tą wodę nadal, bo później nagle okazuje się, że my mamy psa średnio albo nieprzytomnego, albo wymiotującego. No dobrze, wymioty mogą się zdarzyć, bo się opił wody, prawda? Ale my musimy pamiętać o tym, że te wymioty mogą mieć jeszcze głębszą przyczynę, czyli ta nierównowaga osmolarna zmiana w organizmie może doprowadzać do tego, że pojawiają się wymioty, osłabienie, omdlenia, czasami pobudzenie. To wszystko robi taki obraz. Później właściciel mówi, no dobra, zmęczył się, przegrzał, no ale trzeba się udać do gabinetu.
Wiemy już, czym jest zatrucie wodne i w jakich sytuacjach może do niego dojść. Za moment sprawdzimy, jak rozpoznać pierwsze niepokojące objawy, jak szybko mogą się one rozwijać. To jest audycja Na Cztery Łapy. Razem z moim gościem rozmawiamy o zatruciu wodnym u psów. Wiemy już, w jaki sposób może do niego dojść. Teraz sprawdzimy, jakie są objawy. Pani doktor, co powinno zaniepokoić opiekuna po zabawie psa w wodzie?
Przede wszystkim wymioty. Wymioty, które same w sobie prowadzą do utraty sodu, a po takiej zabawie są spowodowane zaburzeniami centralnego układu nerwowego, ponieważ spadek sodu w organizmie doprowadza do obrzęku mózgu. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, że każde wymioty, owszem, wymioty są objawem. Nie zawsze są samoistną chorobą, ale one są objawem. I teraz właściciel musi przeanalizować, jeśli ten pies miał kontakt z wodą długi. Przyczyną tych wymiotów może być nie tylko to, że opił się brudnej, no najczęściej jakiejś rzecznej czy wody ze stawu, ale również to, że tej wody może być za dużo. Przyczyną wymiotów może być też przegrzanie, proszę Państwa. Tutaj też musimy pamiętać o tym, ale o tym powiemy później, jako o przyczynie tego, że my w ogóle bierzemy psy nad wodę, prawda? Bo jest upał, jest 36 stopni, bierzemy psa nad wodę i wtedy możemy doprowadzić do tej hiponatremii. Hiponatremia jest trudnym przypadkiem, dlatego że nie zawsze właściciel mówi w gabinecie, że ten pies szalał w wodzie 3 godziny. Nie zawsze mówi, że on ma tendencję do picia wody. Możemy podejrzewać. Nie zawsze też mamy możliwość zbadania poziomu sodu od razu, natychmiast, w ciągu 5 minut. Jeśli ktoś ma urządzenie do badania w gabinecie, tak, ale najczęściej gabinety pobierają krew i wysyłają do laboratorium. Mamy stratę kilku godzin, bo czasami laboratoria dają wyniki w nocy, żeby zadziałać, żeby pomóc temu psu, ponieważ gwałtowny spadek sodu wymaga działania natychmiastowego. Także tutaj musimy bardzo dokładnie przeprowadzać wywiad. Prośba do właścicieli, mówmy dużo. Lekarz, jeśli uzna, że coś jest ważne, to będzie ten temat drążył, ale nie ukrywajmy pewnych rzeczy. Czasami robimy to nieświadomie, czasami no, uważają Państwo, że to jest nieważne, ale wszystko, co mówimy, przychodząc z pacjentem, który ma cztery łapy, jest ważne, ponieważ on sam nam tego nie powie.
A jak szybko po połknięciu tej zbyt dużej ilości wody mogą pojawić się pierwsze objawy i czy ten stan psa może pogarszać się gwałtownie?
Te objawy mogą pojawiać się w zależności od wielkości psa, od pół godziny, godziny do kilku godzin. Ten stan pogłębia się dosyć szybko, natomiast wyprowadzenie z tego stanu trwa minimum 48 do 72 godzin, ponieważ my musimy pamiętać o tym, że wyprowadzając psa z takiego stanu nie możemy nagle posypać mu wszystkiego solą i patrzeć, że on uzupełnia ten sód. My musimy stopniowo zwiększać ilość chlorku sodu, no najczęściej chloryk sodu podajemy w różnych stężeniach, żeby ten sód wyrównać. Jeśli nie wyrównamy tego, to doprowadzimy do skutków bardziej odległych. A jeśli wyrównamy ten sód zbyt gwałtownie, to z kolei doprowadzimy do demielinizacji osłon nerwowych, nerwów, więc tutaj bardzo ważny jest dokładny wywiad, żebyśmy wiedzieli, że z tym właśnie możemy mieć do czynienia.
Wymieniła pani doktor kilka objawów, m.in. wymioty, chwiejny chód. Co jeszcze powinno zaniepokoić opiekuna czworonoga?
Utrata przytomności, drgawki, drżenia mięśniowe. Te drżenia mięśniowe są znowu niebezpieczne, ponieważ drżenia zawsze wytwarzają dodatkowe ciepło. Jeśli objawy nerwowe są skutkiem przegrzania, to drgawki też mogą doprowadzać do podniesienia temperatury. Tutaj bardzo wiele elementów musimy wziąć pod uwagę. Oprócz tego utrata świadomości, chwiejny chłód, może to być zwiększone oddawanie moczu. Różnorodność objawów jest ogromna, ale te najważniejsze to są właśnie wymioty, ta utrata świadomości, chwiejny chłód, drżenia, no i może stracić całkowicie pies przytomność.
Jak odróżnić zatrucie wodą? Tutaj już pani doktor powiedziała, że bardzo ważny jest tutaj wywiad z opiekunem. Od tego, czy czasem nie doszło do udaru spowodowanego właśnie przegrzaniem z powodu wysokich temperatur i słońca?
Udar ma kilka innych cech charakterystycznych. Przy łagodnym przegrzaniu, takim dyskomforcie termicznym, temperatura sięga około 40 stopni Celsjusza. Natomiast przy udarze, czy cieplnym, czy słonecznym, czy jeden, czy drugi, czy cieplny, czy słoneczny jest równie niebezpieczny, temperatura może sięgać nawet do 43-44 stopni. Wtedy następują gwałtowne reakcje, nawet łącznie z denaturacją białek wewnątrz. To jest taka temperatura głęboka, więc może nawet dochodzić do denaturacji tkanek. Przede wszystkim wywiad. Tak jak przy tym zatruciu wodą, temperatura nie stanowi takiego elementu, więc tu musimy zmierzyć ciepłotę wewnętrzną ciała i musimy pamiętać o tym, że całkowicie inne jest postępowanie. Przy udarach cieplnych utrata świadomości musi nas skierować w takim kierunku, żeby obniżać temperaturę głęboką, ciepłotę głęboką ciała. Natomiast przy hiponatremii musimy pamiętać o tym, że my musimy podnosić poziom sodu.
Proszę powiedzieć, co opiekun czworonoga powinien zrobić, kiedy ten ma już pierwsze objawy udaru cieplnego, bo chyba jednym z takich najczęściej popełnianych błędów jest nakrywanie psa zwilżonym mokrym ręcznikiem.
Nie zawsze jest to taki całkowity błąd, dlatego że my musimy go schładzać stopniowo, pomału i nie schładzamy go poniżej 39 stopni. Jeśli on już ma 39, 39,5, to nie schładzajmy go bardziej, dlatego że on wtedy zacznie drżeć, ponieważ różnica tych temperatur jest zbyt duża, a jeśli zacznie drżeć, znowu zacznie wytwarzać ciepło, bo każde drżenie mięśniowe jest elementem termoregulacji. My nie możemy zapomnieć o tym, że ośrodek termoregulacji pod wzgórzu reaguje na temperaturę zewnętrzną. Pies traci ciepło ziejąc. Psy zieją, koty zieją, więc musimy im pozwolić się wydyszeć, ale musimy mu zapewnić nie temperaturę 36 stopni, tylko niższą temperaturę. Schładzanie dolnych partii kończyn jest korzystne i schładzanie, ja nauczyłam się tego, że schładzanie okolicy wątroby, wątroba jest ogromnym narządem. Jeśli ją lekko schłodzimy, to możemy doprowadzić do stopniowego wyrównywania tej temperatury. Natomiast nakrywanie nie. Lekkie zwilżanie sierści tak.
I tutaj na ten moment postawmy kropkę. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak rozsądnie organizować psu zabawy w wodzie. To jest audycja Na Cztery Łapy. Dziś wspólnie z Bożeną Gutkowską, lekarzem weterynarii z Rzeszowa, rozmawiamy o bezpieczeństwie psów nad wodą. Wiemy już, czym jest hiponatremia i jakie daje objawy. Teraz czas na profilaktykę. Pani doktor, jak długo pies może jednorazowo bawić się w wodzie? Jak często powinniśmy robić przerwy, szczególnie podczas intensywnego aportowania? Tutaj już pani powiedziała o tym, żeby nie spędzać tych 3 godzin intensywnej zabawy w wodzie.
Czas spędzony w wodzie jest zależny od natury psa. Jeśli to jest spokojny pies, który spaceruje sobie po wodzie, to niech on sobie po tej wodzie brodzi jak bocian, ale niech nie pije tyle wody. To musimy kontrolować. Nawet jeśli jesteśmy zaczytani w najlepszej lekturze, musimy kontrolować, co ten nasz psiak wyprawia w tej wodzie. Musimy pamiętać też o tym, że psy czasami w parze, biegając, porywają sobie jakieś aporty i biegają do upadłego. To już nie jest dobre. To już jest bardziej niebezpieczne niż korzystne dla psa i to po prostu my, jako osoby odpowiedzialne za psy, musimy kontrolować. Proszę patrzeć z rozsądkiem. Czasami po dzieciach widać, rączki, paluszki się im marszczą, prawda? Natomiast u psa tego nie widać, ale on będzie taki trochę zakręcony, trochę taki już zagubiony w tej wodzie, więc wyciągnijmy go, nawet gdyby chciał z powrotem wchodzić, proszę go posadzić na kocyku i patrzeć na niego. Wiem, że to jest dodatkowy obowiązek, wiem, że nie po to pojechaliśmy na wodę, żeby patrzeć jak sroka w kość w tego psiaka, ale zwracajmy uwagę, co one robią.
Czasami też do tego zatrucia wodnego może dojść nie tylko nad wodą, nad jakimś stawem, jeziorem, rzeką, ale też na naszym podwórku. Czy takie łapanie na przykład przez psa strumienia wody z węża ogrodowego może być również niebezpieczne?
Jeśli to trwa 3 minuty, bo pan właśnie podlewa ogródek i pies się zainteresował, co tak fajnie wylatuje, to jest okej, wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli pies łapie węża, my się cieszymy. Pewno, że on nie wypija z tego węża prosto, bo ciśnienie w wężu jest ogromne, ale on bawiąc się, podskakując, może stworzyć dla siebie niebezpieczeństwo. Ale to musiałaby być moim zdaniem, oczywiście długa zabawa. Nikt z nas w obecnym czasie nie pozwala sobie na lanie z węża przez 3 godziny, dlatego że po pierwsze płacimy za tą wodę, a po drugie pamiętamy o tym, że wodę należy oszczędzać, więc jeśli to jest woda ze studni, no to tym bardziej trzeba uważać, bo ta woda ze studni też może nam się skończyć. Natomiast proszę pamiętać o tym, że nawet ta zabawa z wężem może być niebezpieczna, bo może pies się zachłysnąć. To jest też bardzo niebezpieczne. Hiponatremia jest trudnym przypadkiem, dla lekarza szczególnie. Natomiast zachłyśnięcia wodą, zalania uszu, jakieś zakażenia pochodzące z wody, to też są przypadki, które mamy w obecnym czasie.
A jak dostosować taką aktywność do wieku, do kondycji psa, do możliwości? Kiedy powinniśmy zakończyć tą zabawę, nawet jeśli pies chce wracać do tej wody z powrotem, no tutaj cały czas krążymy, że ten czas ma kluczowe znaczenie.
Tak, czas i rozsądek w czasie zabawy to jest kluczowe, dlatego że jeśli pies się bawi ciapiąc w wodzie, którą my wylewamy na trawnik, to niech się ciapie w tej wodzie, będzie najwyżej brudny, natomiast na pewno nie zachłyśnie się, no może być brudny, może sobie zatrzeć oczy, zatrzeć uszy, natomiast myślę, że nie powinno to stanowić wielkiego problemu, ale jeśli to trwa już godzinę, to każdy właściciel powinien na to zwrócić uwagę. Z tym, że jeśli my pozwalamy psu się bawić tak fajnie wodą, to trudno go później odciągnąć, bo ten pies uważa, że jest fajnie, jest coraz fajniej, jest błotko, jest super. No i wtedy trzeba po prostu skończyć to. To nie jest z kolei łatwe, bo pies będzie ciągnął do tej wody, która się tam gdzieś jeszcze sączy.
Bezpieczeństwo nad wodą to jednak nie tylko kwestia tego, ile wody pies połyka. Znaczenie ma również to, gdzie się kąpie i jaka jest jakość tej wody. Po krótkiej przerwie porozmawiamy o innych zagrożeniach związanych z kąpielami w jeziorach, stawach, rzekach i tych mniejszych ciekach wodnych. Wracamy do audycji Na Cztery Łapy. Do tej pory mówiłyśmy przede wszystkim o zatruciu wodnym. Warto jednak pamiętać, że zagrożeniem może być również sama woda, w której kąpie się pies. Zacznijmy od sinic. Dlaczego kontakt psa z wodą, w której występują sinice, może być szczególnie niebezpieczny i czy groźne jest tylko wypicie takiej wody, czy też sama kąpiel?
Sinice tak u człowieka, jak i u psa mogą powodować podrażnienia skóry, zapalenia skóry, a także zatrucia, ponieważ no, są to mikroorganizmy, które jednak mogą podrażnić nam przewód pokarmowy, doprowadzając do bardzo poważnych objawów chorobowych. Pamiętajmy też, że jeśli my nie wchodzimy do wody, bo widzimy sinice, a one wyglądają w postaci takich pasm kolorowych na wodzie, to nie wpuszczajmy tam też psa. Nie wpuszczajmy psa też do takiej wody stojącej, w której mogą być różne mikroorganizmy. To są nie tylko sinice, ale glony też mogą podrażniać. Takie bardziej widoczne gołym okiem. Pamiętajmy też, że w wodzie mogą znajdować się różne dziwne rzeczy, typu wiaderka metalowe, szkło, to też jest niebezpieczne. Pies się skaleczy, on poczuje piśnie, ale dalej brodzi w tej wodzie, więc musimy sprawdzić, co się stało z łapką, co się stało z opuszką, bo to są ciężkie zakażenia, proszę Państwa. I musimy zawsze założyć opatrunek i musimy zawsze z takim pacjentem podjechać do gabinetu, nawet gdybyśmy byli gdzieś poza domem, proszę szukać gabinetów. Nawet jeśli to jest malutki gabinecik gdzieś na odległym terenie, to pani czy pan doktor założy opatrunek, wydezynfekuje i to będzie lepsze niż niezrobienie niczego. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy pacjentowi nie nalała się woda do uszu, czy nie zalega gdzieś ta woda w przewodzie słuchowym. Wycierajmy dokładnie naszych pacjentów. No i patrzmy, czy jak pił tę wodę, to czy nie ma uszkodzeń w jamie ustnej, bo tam też może dochodzić, tam też jest brama wejścia bakterii. Uważajmy jeszcze na wodę morską. Dlatego, że są specjalne plaże i tylko tam proponuję Państwu kąpać psy na specjalnych, wydzielonych terenach do kąpieli psów. Pamiętajmy, że dla psów też są kapoki. Nie każdy pies świetnie pływa, a nasze morze, nasz Bałtyk ma bardzo często taką cofającą się falę. Falę, która zabiera nam psy. I wtedy, jeśli widzimy, że jest to takie miejsce, czy pojawia się taka fala, trzeba pamiętać, że lepiej tego psa mieć jednak na dłuższej smyczy. Te psy się świetnie bawią w wodzie, ale uważajmy, żeby fala po prostu nam psa nie zabrała, bo on nie będzie miał tyle siły, żeby wrócić.
I jeszcze chciałabym więcej dopytać o tą profilaktykę, jeśli już wychodzimy z takiego jeziora, rzeki. Czy po wyjściu psa powinniśmy go, nie wiem, opłukać, dokładnie osuszyć, skontrolować już na tym etapie uszy? Jak powinna wyglądać taka podstawowa profilaktyka po kąpieli?
Zacznę od morza, bo to jest łatwiejsze. Nad morzem też częściej mamy prysznice niedaleko kąpielisk, więc zawsze po wyjściu z morza należy psa wypłukać. Jest to woda morska, może być dla psa drażniąca. Pamiętajmy, że nas czasami szczypie skóra po wyjściu z morza, szczególnie morza cieplejsze, takie bardziej zasolone mogą nam drażnić skórę, a pies tym bardziej, ponieważ pies nie ma takiego pełnego filmu skórnego, więc tak jak my, gruczołojowy, potowy, pies nie poci się skórą, więc on nie rozcieńczy sobie tej soli potem własnym. On ma tylko gruczoły łojowe na większości powierzchni skóry, więc ten łój będzie za mały. To jest czynnik, żeby poradzić sobie z solą. Więc jak dojdziemy do domku, czy dojdziemy do naszej kwatery, gdzie mieszkamy nad morzem, to wypłuczmy psa. I to dokładnie. Dokładnie między paluszkami, pod szyjką, za uszkami. To wszystko trzeba dokładnie wypłukać. No i oczywiście sprawdzić, czy się nie nalało do uszu, czy się nie nalało do oczu, bo to też jest, czy pies nie ma podrażnionych spojówek. Natomiast nad jeziorami, no nie każde nasze jezioro, choć mamy czyste dosyć akweny wodne, nie każde nasze jeziorko, czy zbiornik wodny jest czysty, więc jak dojedziemy do domu z kolei, czy do miejsca jakiegoś, bo nad jeziorami nie ma pryszniców najczęściej, proszę bardzo dokładnie wypłukać psa. Po prostu prysznicem go spłukać i również dokładnie, i również później osuszyć i sprawdzać na następny dzień, czy gdzieś wilgoć nie spowodowała, to są takie zaczerwienienia, takie zatarcia skóry. To czasami się kończy naprawdę poważnymi stanami zakażenia. My sobie nie zdajemy sprawy, a czasami nawet jak ten pies szaleje z tym wężem, to on później ma takie podrażnienia skóry w zgięciach, przy łokciu, pod paszkami, w pachwinkach. To wszystko trzeba oglądać, bo on naprawdę nam nie powie, że jego coś boli. On będzie chodził, on będzie biegał, bo on chce się z nami bawić, ale to jest naprawdę bardzo istotne. Lato niesie ze sobą bardzo dużo radości, ale też sporo takiego, my musimy zaopiekować naszych pacjentów. My musimy pamiętać o tym, że oni są od nas zależni i ich zdrowie jest zależne od naszej uwagi. Musimy poświęcać naprawdę sporo uwagi. Chciałam jeszcze powiedzieć Państwu o jednej istotnej rzeczy. Ponieważ mamy bardzo ciepło, pojawiają się żmije i mamy, ostatnio miałam dwa przypadki ukąszenia przez żmiję. Zgłaszajcie Państwo się szybko do gabinetów, zgłaszajcie się nie na następny dzień, bo nic mu nie jest, tylko zgłaszajcie się zaraz po ukąszeniu. Jest to bardzo istotne w postępowaniu leczniczym. Nie zawsze mamy możliwość podania surowicy, ale zawsze mamy możliwość pomocy takiemu pacjentowi, więc tutaj uczulam, zbliża się jesień, zbliża się czas, że będziemy chodzić na grzyby. I to też jest moment, kiedy w lesie czasami zamiast patrzeć na grzyby, patrzymy, czy ten pies czasami nie łapie jakiegoś wężowidła, jak ja to nazywam, bo o ile to jest zaskroniec, to może nam tylko ugryźć naszego pacjenta, ale jeśli to jest żmija, możemy nie zdążyć pomóc.
Jak szybka powinna być reakcja natychmiastowa?
Tak, powinniśmy natychmiast wyłączyć psa z ruchu, powinniśmy pojechać do gabinetu. Ten ruch jest najważniejszy. Nie biegnijmy do tego samochodu, tylko raczej postarajmy się, żeby samochód podjechał do nas, jeśli to możliwe, żeby ten pies nie miał bardzo wielkiego ruchu, żeby toksyna, którą nam żmija no, wstrzyknęła najprawdopodobniej, bo do mnie mamy, że żmija wpuściła jad, żeby się nie rozeszła po całym organizmie.
Wracając jednak do naszego zakażenia wodą, przypominamy, że woda może być dla psa świetnym sposobem na ochłodę i zabawę, pod warunkiem, że zachowamy umiar, będziemy obserwować swojego pupila i nie zlekceważymy niepokojących objawów. Warto też pamiętać, że nie każdy zbiornik wodny jest dla czworonoga bezpieczny. O tym, jak chronić psa podczas letnich kąpieli zabaw nad wodą, rozmawiałam z Bożeną Gutkowską, lekarzem weterynarii z Rzeszowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo Państwu dziękuję i życzę miłego odpoczynku jeszcze nad wodą.
A już za moment stała część audycji Na Cztery Łapy, czyli Podaruj Dom. Przedstawimy Państwu czworonogi z rzeszowskiego schroniska Kundelek, które czekają na kochających opiekunów. Teraz, drodzy Państwo, stała część audycji Na Cztery Łapy, czyli Podaruj Dom, przedstawieniem kota. Małego kotka zajmie się pani Anna Borek z rzeszowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jakiego kotka mamy do adopcji?
Dzisiaj mamy około 9-tygodniowego maluszka, to jest Raji. Trafił do nas pod koniec lipca, jest już zaszczepiony, jest odrobaczony i odpchlony, więc już jak najbardziej poleca się do adopcji. Jeżeli ktoś chciałby się podjąć opieki nad takim maluszkiem, to serdecznie zapraszamy. Można się do nas zgłosić, najlepiej w pierwszej kolejności telefonicznie.
A gdybym mogła pani coś więcej powiedzieć na temat tego małego kotka, jakie ma umaszczenie, jak trafił do schroniska?
Jest to kotek, który został znaleziony, jak większość tutaj ostatnio zwierząt, które do nas trafia, więc nie znamy jego pochodzenia, natomiast jest to kotek, który jest biały, z kilkoma plamkami i z ogonkiem burym.
Jak dużo jest aktualnie kotów w schronisku?
Obecnie jest ich ponad 90, prawie 100, natomiast był już taki czas, że mieliśmy prawie 120 kotów.
Przed momentem przedstawiliśmy Państwu kota, który czeka na kochający dom. Teraz czas na czworonoga. Co to za pies?
Dzisiaj do adopcji chciałabym polecić pieska o imieniu Rico. To jest piesek, który był już u nas w schronisku w zeszłym roku. Został adoptowany niestety z powodów niezależnych od osoby, która się podjęła opieki. No, piesek trafił do schroniska z powrotem, więc jest to piesek, który jest już ułożony, jest bardzo przyjazny i bardzo chętnie znajdzie swojego człowieka na stałe. Piesek jest, powiedzmy, wielkości do kolana, jest czarny, podpalany i ma wspaniałe oczka, które od razu każdego przekonają do tego, żeby zabrać do domu.
A zachęcamy Państwa do adopcji. To już wszystko w dzisiejszej audycji Na Cztery Łapy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Agata Jodłowska.